Dom wydawniczy Rebis przedstawia Izaak Asimow. Fundacja i Imperium. Przełożył Andrzej Jankowski. Czyta Jacek Rozenek. Pamięci mojego ojca 1896-1969. Autor. Prolog. Imperium Galaktyczne chyliło się ku upadkowi. Było to kolosalne imperium, obejmujące miliony światów i ciągnące się od końca jednego do końca drugiego ramienia galaktyki spiralnej, jaką jest Droga Mleczna. Jego upadek był równie kolosalny, a przy tym powolny, gdyż taki gigant musi przebyć długą drogę, nim upadnie. Proces ten trwał już setki lat, kiedy wreszcie znalazł się człowiek, który zorientował się, co się dzieje. Człowiekiem tym był Harry Seldon, a jego praca naukowa była nikłą iskierką w mrokach ogarniających imperium. Stworzył on i wzniósł na najwyższy poziom rozwoju naukę zwaną psychohistorią. Psychohistoria nie zajmowała się jednostkami ludzkimi, lecz masami. Była nauką o zachowaniu tłumu. Tłumu liczącego miliardy jednostek. Mogła przewidzieć jego reakcję na bodźce z taką mniej więcej dokładnością, z jaką nauka niższej rangi mogłaby obliczyć kąt odbicia kuli bilardowej. Nie ma takiej matematyki, która byłaby w stanie przewidzieć zachowanie pojedynczego człowieka, ale zachowanie miliarda ludzi to sprawa nieco inna. Harry Seldon stworzył matematyczny obraz społecznych i gospodarczych tendencji epoki, przeanalizował krzywe i na tej podstawie doszedł do wniosku, że cywilizację czeka stopniowy i w miarę upływu czasu coraz szybciej postępujący upadek. Stwierdził też, że musi upłynąć 30 tysięcy lat, nim z ruin powstanie nowe, potężne imperium. Było już za późno, aby powstrzymać ten upadek, ale był jeszcze czas, aby skrócić okres barbarzyństwa. Seldon założył na przeciwległych krańcach galaktyki dwie fundacje, których lokalizacja gwarantowała, że w ciągu zaledwie 1000 lat rozgrywające się w galaktyce wypadki tak się wzajemnie zazębią i splotą, by cały ten łańcuch wydarzeń doprowadził ostatecznie do powstania imperium silniejszego i trwalszego niż poprzednie. Fundacja opisuje losy jednej z dwóch fundacji Seldona w pierwszych 200 latach jej istnienia. Zaczynała ona jako kolonia naukowców założona na Terminusie, planecie znajdującej się na końcu jednego ze spiralnych ramion galaktyki. Odgrodzeni od wrzenia w Imperium, pracowali oni nad ułożeniem i wydaniem całościowego kompendium wiedzy Encyklopedii Galaktycznej, nieświadomi znacznie ważniejszej roli, jaką wyznaczył im nieżyjący już Seldon. W miarę jak Imperium się rozpadało, jego obrzeża przechodziły we władanie niezależnych królów. Zagrażali oni fundacji, jednakże wygrywając umiejętnie ich wzajemne animozje, mieszkańcy fundacji pod wodzą pierwszego burmistrza Terminusa, Salvora Hardina, zdołali utrzymać niepewną, co prawda, suwerenność. Udało im się nawet zdobyć przewagę, gdyż tylko oni pośród światów, na których nauka szła w zapomnienie i które wracały do węgla i ropy, dysponowali energią jądrową. Fundacja stała się ośrodkiem kultu religijnego dla sąsiadujących z nią królestw. Powoli encyklopedia schodziła w cień, a fundacja rozwijała gospodarkę opartą na handlu. Handlarze z fundacji, sprzedający urządzenia o napędzie atomowym, których z powodu ich niewielkich rozmiarów imperium nie byłoby w stanie produkować, nawet u szczytu swego rozwoju, zapuszczali się setki lat świetlnych w głąb peryferii. Pod rządami Hobera Malowa, pierwszego z magnatów handlowych fundacji, rozwinęła ona technikę wojny gospodarczej do tego stopnia, że zdołała pokonać Republikę Korelską, chociaż ta ostatnia otrzymała pomoc ze strony kresowych prowincji kurczącego się imperium. Pod koniec drugiego stulecia fundacja była potężnym państwem i ustępowała tylko szczątkom imperium, które mimo iż ograniczało się teraz do 1/3 środkowej części Drogi Mlecznej, nadal sprawowało kontrolę nad 3/4 ludności galaktyki i miało w ręku 3/4 jej bogactw naturalnych. Wydawało się, że następnym niebezpieczeństwem, któremu fundacja musi nieuchronnie stawić czoło, będzie podrywające się do ostatniego boju imperium. Musi zostać przetarta droga do wojny fundacji z imperium. Rozdział pierwszy. Generał. Bel Rios. Mimo stosunkowo krótkiej kariery, Rios otrzymał przydomek ostatni z wielkich i trzeba przyznać, że nań zasłużył. Analiza jego kampanii wykazuje, że umiejętnościami strategicznymi dorównywał Peurifoyowi, a umiejętnością obchodzenia się z ludźmi chyba go nawet przewyższał. To, że nie został równie wielkim zdobywcą jak Peurifoy, było konsekwencją faktu, iż przyszło mu żyć w czasach schyłku imperium. Pojawiła się jednak i przed nim pewna szansa, kiedy to jako pierwszy z generałów imperium stanął twarzą w twarz z fundacją. Encyklopedia Galaktyczna. Wszystkie zamieszczone tutaj cytaty z Encyklopedii Galaktycznej zaczerpnięte zostały za zgodą wydawcy z jej 116 wydania, opublikowanego w 1020 roku ery fundacyjnej przez Encyclopedia Galactica Publishing Company na Terminusie. W poszukiwaniu magów. Bel Rios podróżował bez eskorty, co było pogwałceniem przepisów obowiązujących dowódcę floty stacjonującej w ponurym systemie gwiezdnym na kresach Imperium Galaktycznego. Bel Rios był jednak młody i energiczny, wystarczająco energiczny, aby w opinii podejrzliwego i wyrachowanego dworu zasłużyć sobie na wysłanie w najdalszy kraniec wszechświata. Poza tym był z natury ciekawy. Dziwne, nieprawdopodobne opowieści przekazywane z ust do ust w pewnych kręgach, a w zarysach znane tysiącom obywateli imperium, rozpalały tę ciekawość i wzbudzały nadzieję na przygodę wojenną, której domagały się młodość i energia. Skutek tego był taki, że Bel Rios przestał zważać na przepisy. Wyszedł ze sfatygowanego, wypożyczonego wehikułu i stanął przed wejściem do chylącego się ku ruinie dworu, celu swej podróży. Czekał. Fotokomórka uruchamiająca drzwi wyglądała na sprawną, ale kiedy się otworzyły, okazało się, że pchnęła je ludzka ręka. Bel Rios uśmiechnął się do stojącego w nich starca. — Jestem Rios.
— Poznaję pana — rzekł starzec,
ale nie wykonał żadnego ruchu. Jego twarz nie wyrażała najmniejszego zdziwienia.
— Pan w jakiej sprawie?
Rios pokornie cofnął się o krok. — Pokojowej. Jeśli pan jest Duke'em Barrem, proszę o rozmowę. Duke'em Barr odsunął się, robiąc przejście, i ściany w budynku rozjarzyły się. Generał wszedł do pokoju, w którym było jasno jak na dworze w biały dzień. Dotknął ściany gabinetu i obejrzał koniuszki palców.
Macie to na siłenie?
Barr uśmiechnął się lekko.
Myślę, że nie znajdzie pan tego już nigdzie. Naprawiam to sam, tak jak mogę. Przepraszam, że musiał pan czekać. Automat sygnalizuje przybycie gościa, ale niestety nie otwiera już drzwi. Pańskie naprawy nie pomagają?
W głosie generała zabrzmiała nutka drwiny.
Nie można już dostać części. Może zechce pan usiąść? Napije się pan herbaty?
Na siłenie?
Ale szanowny panie, byłby to wielki nietakt, gdybym odmówił.
Stary patrycjusz wyszedł bezszelestnie, z lekkim ukłonem, który należał do ceremoniału pozostawionego w spadku przez arystokrację z lepszych czasów minionego stulecia. Rios patrzył na oddalającą się postać gospodarza, czując, że traci pewność co do poprawności swych wystudiowanych manier. Jego wykształcenie ograniczało się do spraw czysto wojskowych, doświadczenie również. Niejednokrotnie stawał, jak to się mówi, twarzą w twarz ze śmiercią. Ale było to zawsze niebezpieczeństwo znane, konkretne. Nie było więc nic dziwnego w fakcie, że ubóstwiany wódz 20. floty poczuł się trochę nieswojo w stęchłej atmosferze starodawnego dworu. Generał stwierdził, że małe czarne pudełka stojące rzędami na półkach to książko-filmy. Tytuły były mu nieznane. Domyślił się, że potężne urządzenie w rogu pokoju jest aparaturą służącą do przekazywania ich treści za pomocą dźwięku i obrazu. Nigdy nie widział takiego urządzenia, ale słyszał o nim. Mówił mu ktoś kiedyś, że dawno temu, w owym złotym wieku, kiedy to imperium obejmowało całą galaktykę, w 9 domach na 10 były takie urządzenia i takie rzędy książkofilmów. Teraz jednak trzeba było strzec granic. Książkofilmy były dla starców. A zresztą połowa opowieści o dawnych czasach to bajki.
nawet więcej niż połowa.
Duke Bar wniósł herbatę i Rius usiadł. Gospodarz podniósł filiżankę.
Na zdrowie.
Dziękuję, na zdrowie. Duke Bar rzekł z namysłem.
Powiadają, że jest pan młody.
Ile pan ma lat?
35?
Prawie 34.
W takim razie, stwierdził Bar z lekkim naciskiem,
muszę poinformować pana, że niestety nie mam ani lubczyku, ani napojów, czy też filtrów miłości.
Nie jestem również w stanie zapewnić panu względów żadnej młodej damy.
W tych sprawach nie potrzebuję sztucznych środków. Duma wyraźnie wyczuwalna w głosie generała towarzyszyła szczeremu zdziwieniu. Często styka się pan z takimi prośbami?
Dość często. Ludzie mają niestety skłonność do mylenia nauki z magią, a życie miłosne zdaje się tą sferą, która szczególnie wymaga stosowania sztuczek magicznych.
To chyba zupełnie naturalne, ale ja myślę inaczej. Traktuję naukę jako sposób rozwiązywania trudnych zagadnień i nic więcej.
Siłańczyk stwierdził ponuro. Może jest pan w błędzie, tak jak tamci.
To się okaże. Generał wstawił swą filiżankę do świecącego koszyczka, w którym napełniła się ponownie. Przyjął od Bara pastylkę z aromatem i wrzucił ją do filiżanki. Wpadła z lekkim pluskiem.
Niech mi pan powie, Patrycjuszu, rzekł, kim są magowie ci prawdziwi?
Bar wydawał się zaskoczony dawno nieużywanym tytułem.
Nie ma żadnych magów, odparł.
Ale ludzie o nich mówią. Siłena pełna jest takich opowieści. Istnieje ich kult. Jest pewien związek między tym zjawiskiem i tymi spośród pańskich rodaków, którzy marzą o dawnych czasach i plotą bzdury o czymś, co nazywają wolnością i autonomią. Mogłoby się w końcu okazać, że jest to niebezpieczne dla państwa.
Starzec pokręcił głową. Dlaczego pan mnie o to pyta? Obawia się pan powstania pod moim przywództwem?
Rios wzruszył ramionami. Skądże, nic podobnego. Chociaż nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdybym tak pomyślał. Pański ojciec był banitą, pan zaś swego czasu patriotą, a nawet szowinistą. Jestem tu gościem, więc nie zachowuję się taktownie, wspominając o tym, ale wymagają tego sprawy, w których tu przybyłem. Wątpię jednak, by istniał tu w tej chwili jakiś spisek. 3 pokolenia temu wybito Siłańczykom z głowy takie myśli.
Starzec odparł z trudem. Będę równie nietaktownym gospodarzem, jak pan gościem.
Chciałbym przypomnieć panu, że kiedyś pewien wicekról myślał tak jak pan i uważał, że Siłańczycy pogodzili się ze swym losem. To właśnie z polecenia tego wicekróla mój ojciec stał się nędznym wygnańcem, moi bracia męczennikami, a moja siostra samobójczynią, ale ów wicekról poniósł straszną śmierć z rąk tych samych pogardzanych Siłańczyków.
Owszem, ale ja też mógłbym o tym coś powiedzieć. 3 lata temu tajemnicza śmierć wicekróla przestała być dla mnie zagadką. Do jego osobistej ochrony należał pewien młody żołnierz, którego poczynania były dość interesujące. Tym żołnierzem był pan,
ale myślę, że możemy sobie darować szczegóły.
Bar odparł spokojnie. Owszem, co pan proponuje?
Żeby odpowiedział pan na moje pytania.
Groźby na nic się nie zdadzą. Jestem co prawda stary, ale nie aż tak stary, żebym przesadnie dbał o życie.
Drogi panie, żyjemy w ciężkich czasach, rzekł znacząco Rios. A pan ma dzieci i przyjaciół? Ma pan kraj, o którym wyrażał się pan w przeszłości z miłością i fantazją? Otóż jeśli zdecyduje się użyć siły, na pewno nie uderzę bezpośrednio w pana.
Bar spytał chłodno. Czego pan chce?
Rios uniósł pustą filiżankę. Proszę posłuchać, Patrycjuszu. Żyjemy w czasach, kiedy za ludzi sukcesu w armii uważa się tych, którzy prowadzą parady urządzane w czasie świąt na terenie pałacu imperatora i eskortują luksusowe statki wycieczkowe wiozące jego imperialną mość na letnie planety. Ja jestem przegrany. Jestem przegrany w wieku 34 lat i taki już pozostanę. A jest tak dlatego, że chciałbym walczyć. Właśnie dlatego wysłano mnie tutaj. Na dworze sprawiam za dużo kłopotów. Nie stosuję się do etykiety,
Obrażam fircyków i lordów, admirałów, ale jestem też zbyt dobrym taktykiem i dowódcą, żeby zesłać mnie na jakąś bezludną planetę gdzieś w otchłani kosmosu. Tak więc zdecydowano się na Siłenę. To świat pogranicza, niespokojna i słabo zaludniona prowincja. Daleko stąd do stolicy Imperium. Wystarczająco daleko, aby dwór mógł spać spokojnie. Zgnuśnieje tutaj. Nie ma powstań, które trzeba by zdusić, a wicekrólowie pogranicza nie zdradzają ostatnio ochoty do buntu. Przynajmniej od czasu, gdy nieodżałowanej pamięci nieboszczyk ojciec jego imperialnej mości dał wszystkim odstraszający przykład, rozprawiając się z Montelem Paramajem.
Silny imperator, mruknął Bar.
Tak, oby tacy rodzili się częściej. On jest moim panem, radzę o tym pamiętać. Strzegę tu jego interesów.
Bar wzruszył ramionami.
Jaki to ma związek z przedmiotem naszej rozmowy?
Wyjaśnię to w kilku słowach. Magowie, o których mówiłem, pochodzą z zewnątrz, z przestrzeni leżącej za strażnicami granicznymi, gdzie gwiazdy z rzadka są rozsiane.
Gdzie gwiazdy z rzadka są rozsiane, wyrecytował Bar, i gdzie przestrzeni chłód przenika.
To poezja? Rius zmarszczył brwi. W tej chwili wiersz wydawał mu się zupełnie nie na miejscu. W każdym razie oni są z peryferii, z jedynego sektora, w którym wolno mi walczyć ku chwale imperatora.
Służąc w ten sposób interesom jego imperialnej mości i zaspokajając wewnętrzną potrzebę walki.
Właśnie. Ale muszę wiedzieć, z czym walczę i właśnie w tym pan może mi pomóc.
Skąd pan to wie?
Rius nadgryzł trzymane w ręku ciasteczko. Stąd, że od 3 lat zbieram wszystkie plotki, wszystkie legendy, a nawet luźne uwagi dotyczące magów i że wszyscy zgadzają się tylko co do 2 niezwiązanych ze sobą faktów, co dowodzi, że muszą one być prawdziwe. Po pierwsze, magowie pochodzą ze skraju galaktyki, naprzeciw Siłeny. Po drugie, pański ojciec spotkał kiedyś autentycznego maga i rozmawiał z nim. Wiekowy Siłeńczyk patrzył bez mrugnięcia, a Rius mówił dalej. Lepiej będzie, jeśli powie mi pan, co wie.
Bar rzekł z namysłem.
Byłoby interesujące, gdybym powiedział panu o kilku rzeczach. Byłby to mój prywatny eksperyment psychohistoryczny.
Jaki?
Psychohistoryczny.
Starzec uśmiechnął się cierpko, a potem rzekł szorstko.
Lepiej niech pan sobie naleje herbaty. Mam zamiar wygłosić krótką mowę.
Oparł się o miękkie poduszki fotela. Ściany jarzyły się jasno-różowym światłem, w którego łagodnym blasku nawet ostry profil żołnierza nabrał pewnej miękkości. Po chwili Duke Bar zaczął swą opowieść.
To, co wiem, jest wynikiem 2 przypadkowych zdarzeń, a mianowicie tego, że jestem synem mego ojca i że urodziłem się w tym kraju.
Zaczęło się to przeszło 40 lat temu, tuż po wielkiej masakrze, kiedy to mój ojciec musiał szukać schronienia w lasach południa, a ja sam zostałem kanonierem w osobistej flocie wicekróla. Nawiasem mówiąc, był to ten sam wicekról, który odpowiadał za masakrę i który potem zmarł tak okropną śmiercią.
Bar uśmiechnął się ponuro i ciągnął.
Mój ojciec był patrycjuszem Imperium i senatorem Siłeny. Nazywał się Onum Bar.
Rius przerwał mu ze zniecierpliwieniem.
Bardzo dobrze znam okoliczności jego wygnania, nie musi się pan nad tym rozwodzić.
Siłeńczyk puścił tę uwagę mimo uszu i kontynuował tym samym tonem.
Kiedy był na wygnaniu, zjawił się u niego wędrowiec. Kupiec ze skraju galaktyki. Młodzieniec, który mówił z obcym akcentem. Zupełnie nie znał najnowszej historii Imperium i dysponował osobistym ekranem ochronnym.
Osobistym ekranem ochronnym?
Rius wytrzeszczył oczy.
Bzdury pan opowiada. Jaki generator ma taką moc, żeby skondensować pole siłowe do rozmiarów człowieka? Na wielką galaktykę. Czyżby ten kupiec ciągnął za sobą na wózku źródło energii jądrowej ważące 5000 miriaton?
To jest właśnie ten mag, o którym zbiera pan legendy i pogłoski, odparł spokojnie Bar. Niełatwo jest zdobyć miano maga. Jego generator był tak mały, że nie było go widać. A mimo to najcięższa broń, jaką zdołałby pan unieść, nie naruszyłaby jego ekranu.
I to wszystko? Czyżby magowie byli tylko wytworem chorej wyobraźni starca, złamanego wygnaniem i cierpieniami?
Opowiadania o magach sięgają czasów znacznie wcześniejszych niż te, w których żył mój ojciec. I są konkretne dowody na ich istnienie. Ten kupiec, którego ludzie nazywają magiem, odwiedził Techmana w mieście, do którego drogę wskazał mu mój ojciec. Tam zostawił generator pola takiego samego typu jak ten, którego sam używał. Mój ojciec odnalazł ów generator, wróciwszy z zesłania po zgładzeniu krwawego wicekróla. Poszukiwania trwały długo. Ten generator wisi za panem na ścianie. Nie działa. Działał tylko przez pierwsze dwa dni. Wystarczy spojrzeć na niego, by dojść do przekonania, że nie został zaprojektowany przez nikogo z Imperium.
Belrios sięgnął po pas z metalowych ogniw, który przylegał do wypukłej ściany. Pole przylegania ustąpiło pod naciskiem jego palców i pas oderwał się od ściany, wydając odgłos podobny do mlaśnięcia. Uwaga Riosa zwróciła elipsoida na końcu pasa. Była wielkości orzecha.
To, powiedział, był generator. Barskinął głową. Był.
Zasada jego działania pozostanie już na zawsze tajemnicą. Badania subelektroniczne wykazały, że przekształcił się w jednolitą bryłkę metalu i nawet najbardziej szczegółowa analiza wzorów dyfrakcji nie pozwala wyodrębnić poszczególnych części istniejących tam przed stopieniem. A zatem pański dowód to w rzeczywistości nic prócz czczych słów niepopartych niczym konkretnym. Bar wzruszył ramionami.
Domagał się pan, żebym powiedział, co wiem, grożąc, że wydrze tę wiedzę siłą. Jeśli woli się pan zapatrywać na to sceptycznie, co mnie to obchodzi? Chce pan, żebym przestał?
Niech pan mówi dalej, powiedział szorstko generał.
Po śmierci ojca kontynuowałem jego badania. Wtedy właśnie pomógł mi drugi ze wspomnianych przypadków, jako że Siwena była dobrze znana Harry'emu Seldonowi.
Kim jest ten Harry Seldon?
Harry Seldon był uczonym, żyjącym za panowania imperatora Dalubena IV. Był psychohistorykiem. Ostatnim i największym z psychohistoryków. Odwiedził kiedyś Siwenę, która była wówczas wielkim ośrodkiem handlowym i miejscem, gdzie kwitła nauka.
A, mruknął kwaśno Rios. Czy jest jakaś planeta, która nie chwaliłaby się, że w dawnych czasach była miejscem o niezmierzonych bogactwach?
Mówię o czasach sprzed 200 lat, kiedy to władza imperatora sięgała jeszcze do najodleglejszych gwiazd i Siwena była światem w centrum Imperium, a nie na poły barbarzyńską prowincją kresową. Otóż Harry Seldon przewidział zmierzch potęgi Imperium i ostateczne pogrążenie się całej galaktyki w mrokach barbarzyństwa.
Rios roześmiał się nagle. Tak? A zatem pomylił się, mój uczony panie. Myślę, że pan sam zdaje sobie z tego sprawę. Od 1000 lat Imperium nie było tak potężne jak teraz. Chłód i smutek pogranicza przytępia pański wzrok. Powinien pan zobaczyć centralne regiony Imperium, poznać ich bogactwo i przytulne ciepło.
Starzec ponuro potrząsnął głową. Najpierw zaczynają obumierać obrzeża. Trzeba czasu, nim rozkład sięgnie serca układu. To znaczy ten wyraźny, widoczny dla wszystkich rozkład, a nie rozkład wewnętrzny, który zaczął się już dobre 15 wieków temu.
A więc ten Harry Seldon przewidział powrót całej galaktyki do stanu barbarzyństwa, stwierdził z rozbawieniem Rios. A co potem, a?
Dlatego założył 2 fundacje na przeciwnych krańcach galaktyki. Fundacje, które zgromadziły najlepszych, najmłodszych i najsilniejszych, by mogli tam żyć i rozwijać się. Światy, na których je założono, zostały starannie wybrane, podobnie jak czas ich powstania i otoczenie. Wszystko zaaranżowano tak, by zgodnie z tym, co przewidziała psychohistoria, na podstawie całkowicie pewnych obliczeń matematycznych,
Fundacje straciły szybko kontakt z ośrodkami cywilizacji Imperium i stopniowo zaczęły się przekształcać w zalążki drugiego Imperium Galaktycznego, skracając tym samym nieuchronny okres barbarzyństwa z 30 tysięcy do zaledwie 1000 lat. Gdzie pan znalazł to wszystko? Zdaje się pan znać to w szczegółach.
Jest pan w błędzie, stwierdził spokojnie Patrycjusz. Nigdy nie znałem szczegółów.
To, o czym panu powiedziałem, jest wynikiem mozolnej pracy polegającej na układaniu w jedną całość pewnych wiadomości, które zdobył jeszcze mój ojciec i dowodów, które znalazłem ja sam. Podstawa jest krucha, a jej nadbudowę stworzyłem tylko po to, by czymś zapełnić ogromne luki w materiale. Ale jestem przekonany, że w ogólnych zarysach odpowiada prawdzie.
Łatwo się pan przekonuje.
Czyżby? Poświęciłem na to 40 lat.
40 lat? Ja rozwiązałbym ten problem w 40 dni. Prawdę mówiąc, myślę, że powinienem to zrobić. Ale inaczej niż pan.
Jak?
W prosty sposób. Zostałbym podróżnikiem. Mógłbym znaleźć tę fundację, o której pan mówi. Zobaczyć wszystko na własne oczy. Powiada pan, że są dwie?
Zapiski mówią o dwóch.
Znaleziono dowody na istnienie tylko jednej, co jest zupełnie zrozumiałe, jeśli zważyć na fakt, że druga znajduje się na przeciwnym końcu dłuższej osi galaktyki. No cóż, wobec tego odwiedzimy tę bliższą, rzekł generał, podnosząc się i poprawiając pas.
Wie pan, w którą stronę trzeba się udać? Spytał Bar.
Z grubsza. W zapiskach przedostatniego wicekróla, tego, którego pan zamordował, znajdują się podejrzane opowieści o barbarzyńcach z zewnątrz. Prawdę mówiąc, jedną z jego córek poślubił jakiś barbarzyński książę. Znajdę drogę. Wyciągnął rękę. Dziękuję za gościnę. Duke Embar dotknął jego dłoni koniuszkami palców i skłonił się ceremonialnie.
Pańska wizyta była dla mnie zaszczytem.
A jeśli chodzi o informacje, których mi pan udzielił, rzekł Belrios, będę wiedział, jak panu podziękować, kiedy wrócę. Duke Embar pokornie odprowadził gościa do drzwi i szepnął, patrząc na znikający w oddali pojazd.
Jeśli wrócisz.